Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie wraz ze mną komentować dla Państwa będą profesor Krzysztof Brzekczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I pan redaktor Michał Kłosowski. Wszystko co najważniejsze. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Proszę Państwa, część krajową chciałem rozpocząć od kwestii inflacji. Narodowy Bank Polski podniósł stopy procentowe i faktycznie zmagamy się z wysoką inflacją, której szczyt zapowiadany jest na styczeń. Znaczy nie tylko Polska zmaga się z inflacją, ale cała Europa czy cały świat państw wysoko rozwiniętych z nią się zmaga. Jest tutaj pewien paradoks, na który wskazał profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, że najlepiej z inflacją rodzą sobie te państwa, które przeszły szybko, dobrze sobie poradziły z kryzysem gospodarczym, który pojawił się w czasie COVID-u, w tym Polska. Jednakże są pewne czynniki obiektywne, które tą sytuację generują. Jest to chociażby zerwanie łańcuchów dostaw, jest to niedobór produktów, jest to wzrost cen transportu przez Atlantyk. Ceny transportu przez Atlantyk wzrosły czterokrotnie. No to rzeczywiście jest niebywałe i oczywiście wzrost cen energii, na co nakłada się nie tylko mechanizm gospodarczy, który w zasadzie jest nie zawsze łatwo kontrolowalny przez czynniki rządowe, przez banki, przez dużych aktorów rynkowych, ale jest również kontrolowany przez politykę, w tym przypadku kwestia dostaw gazu limitowana przez Władimira Putina do Europy, o czym nieraz już w naszym programie rozmawialiśmy, również ma wpływ na sytuację gospodarczą w Europie. Chciałbym Was zapytać, mając świadomość, że nie jesteśmy ekonomistami, chciałbym Was jednak zapytać o pewne skutki społeczne i przede wszystkim polityczne tego stanu rzeczy. Rozpocznę od pana redaktora Michała Kłosowskiego.
Wydaje mi się, z taką tezę myślę, że chciałem postawić na początek, że jeżeli cokolwiek może zmienić polską politykę wewnętrzną w ciągu najbliższych miesięcy, to jest to właśnie inflacja. Czy inaczej mówiąc, drożyzna, ceny, które rosną bardzo, bardzo szybko, niezależnie od słów czy nastrojów prezesa Banku Polskiego. Bo kiedy zadamy sobie takie pytanie, o czym będą Polacy rozmawiać przy wigilijnym stole, no to pewnie jednym z głównych tematów będzie właśnie drożyzna i te galopujące ceny, inflacja. I to wszystko, co składa się po prostu na to, że w portfelach zostanie nam, Polakom, mniej pieniędzy. Więc wydaje mi się, chociaż jestem do tego całkiem mocno przekonany, że cokolwiek może zmienić polską politykę wewnętrzną, to znaczy wywrócić ten stolik do góry nogami, to jest to właśnie drożyzna i inflacja, bo jeżeli ona przekroczy pewien pułap, chociaż tak jak mówił pan minister Patkowski niedawno, 7-8% jest możliwe, ale 10% już nie. Mówimy oczywiście o inflacji. To może się okazać, że po prostu polska scena polityczna zmieni się bardzo, bardzo mocno.
Krzysztof Brzekczyn.
No, też tutaj wypada mi się zgodzić z panem, z redaktorem Kłosowskim, że wzrost cen no, jest na pewno takim elementem, który wpływa na zachowania wyborców w taki sposób najbardziej bezpośredni. No to wynika z tego, że jeżeli inflacja jest zbyt wysoka, no to następuje utrata wartości przez pieniądz, tak? Przez można mniej kupić za tą przysłowiową złotówkę. Problem jednakże leży w tym, czym jest spowodowana ta inflacja. Tutaj ja bym, no też nie jestem ekonomistą, ale wydaje się, że jednak takie czynniki zewnętrzne wobec polityki gospodarczej państwa, czy w ogóle zewnętrzne wobec Polski, one wpływają i one napędzają inflację. Tutaj ja bym do takich głównych czynników zaliczył nową politykę klimatyczną, czy właściwie zapowiedzi nowej polityki klimatycznej, które wpływają na wzrost kosztów energii i co za tym idzie transportu. No i a niestety tego typu zmiany cen no, wpływają na pozostałe sektory gospodarki.
Ja bym dodał, o tym zresztą mówił w swojej konferencji prasowej profesor Adam Glapiński, że na ten kryzys po-covidowy nałożyło się, jak on to ujął, wciśnięcie pedału gazu aż do podłogi, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, której rozwiązania no, są, powiedzmy to wprost, drogie i będziemy o tym mówić jeszcze w drugiej części naszego programu dzisiaj. One niekoniecznie mogą też wzbudzać zaufanie wśród konsumentów. No, weźmy sobie chociażby problem gazu. Przez wiele lat trwała kampania, by piece węglowe zamieniać na gazowe z tej racji, że te gazowe są właśnie niemalże zeroemisyjne. W chwili obecnej wiemy, że gaz jest też tym nośnikiem energii, który ma być wyeliminowany w przyszłości jako jednak w jakimś stopniu emisyjny i nie zeroemisyjny właśnie, co powoduje, że ci, którzy zainwestowali w taką infrastrukturę, no mogą się czuć siłą rzeczy jakoś oszukani. Ale wracamy do inflacji. Czy faktycznie jest tak, bo to, na co wskazał redaktor Kłosowski w swojej pierwszej wypowiedzi, czy faktycznie jest tak, że ten mechanizm bezpośredniego obarczenia polityków, on ciągle jest. Nie bez kozery politycy te ważne debaty zawsze zaczynają od pytania, ile kosztuje chleb, albo ile kosztuje jajko, albo ile kosztuje tam kilogram czegoś, prawda, jakiś warzyw na rynku. To jest pytanie, które wynika z takiej świadomości, że świadomość cen u polityków jest pewnym testem na ich odpowiedzialność. Ale czy nie jest tak, że jednak już jako dojrzała demokracja, wiemy, że nie jest tak, że idzie tą winę bezpośrednio na politykę spuścić, to zatem ten mechanizm, który przez pana redaktora został wywołany, niekoniecznie musiałby nastąpić. To jest trochę pytanie o świadomość ekonomiczną Polaków. Pan redaktor Kłosowski, wracam do pana z tą kwestią.
Koniec rzędem temu, kto będzie w stanie wytłumaczyć Polakom przy wigilijnym stole, że ta drożyzna i te wszystkie kwestie, które będą ich zajmować, moim zdaniem to będzie przede wszystkim drożyzna, dopiero dalej kwestie międzynarodowe, są wynikiem kogoś albo czegoś dużo dalej idącego niż Warszawa. To znaczy, oczywiście można mówić o jakiejś efemerycznej Brukseli, ale proszę sobie wyobrazić, że nawet w Warszawie, na Pradze, Bruksela no, nie jest głównym rozgrywającym tego, co w Polsce się dzieje, w świadomości ludzi, natomiast jest nią rząd. Wydaje mi się, że dużo łatwiej jest jakby włączyć ten trigger bezpośredniej odpowiedzialności, chociaż oczywiście pewnie nie będzie on tak masowy, jak mógłby być. To pokazały chociażby ostatnie nieudane protesty w Warszawie różnych opcji. Natomiast ja bym mówił o tym, że jednak tak, że mimo pewnej rodzaju polityki komunikacyjnej mówiącej o tym, że to ktoś inny, ktoś zewnętrzny jest winien tej drożyzny, bezpośrednią winę? Chyba winę, tak. Chyba takie poczucie tego, że winny jest ktoś w Warszawie, wciąż będzie dało się po prostu przenieść z takich głów naszych, głów polskich właśnie na zmianę polityczną. Wydaje mi się, że ten mechanizm wciąż działa, chociaż pewnie faktycznie się zmniejsza, co widać chociażby po tych demonstracjach, które, tak jak mówię, nieudane miały miejsce niedawno.
Profesor Krzysztof Brzechczyn, wydaje się, że państwa posttransformacyjne to są jednak państwa o długiej pamięci ekonomicznej. Polacy pamiętają jednak biedę okresu przejściowego i wydaje się, że to też może wzbudzać taki dosyć realny lęk, to znaczy zachwiania rozwoju gospodarczego w Polsce w porównaniu z zachwianiem rozwoju gospodarczego w państwach takich jak Francja czy Niemcy, to jest jednak pewna różnica, którą można bardzo mocno odczuć portfelowo. Czy myśli pan, że w najbliższych miesiącach ten temat będzie tematem numer jeden w polskiej polityce? Krzysztof Brzechczyn.
No, inflacja lat 90., szczególnie w roku 90-91, no była o wiele wyższa, ale pomimo tego ta strona, która jakby przejęła odpowiedzialność za transformację, czyli strona postsolidarnościowa, no w sumie wygrywała wybory. Lech Wałęsa wygrał wybory prezydenckie w roku 1990, a partie postsolidarnościowe wybory parlamentarne w 91. No był przypadek Tymińskiego, który no można tutaj to rzucić na jakby karb, odpowiedzialność za to ponosi inflacja, ale tutaj ja bym wskazał jeszcze jeden taki element, to znaczy wyborcy są racjonalni, tak? Jest taka pewnego rodzaju ukryta racjonalność. Mm-hmm. I teraz, jeżeli mamy inflację, to po pierwsze musi być no, wyraźny związek tej rosnącej inflacji z określoną polityką gospodarczą rządu, a dwa, opozycja oczywiście no, może czy powinna obarczać rząd tą odpowiedzialnością, ale też powinna wskazywać alternatywę, co należy zrobić, aby tej inflacji nie było. I w tym momencie to nie ma takiego mechanicznego jakby przekazywania głosów, tak? Czy takiej utraty poparcia. No bo jeżeli ci, co dojdą do władzy, nie mają pomysłu na gospodarkę, nie mają pomysłu, jak tą inflację ograniczyć czy zdusić, no to sama, powiedzmy, krytyka, no to jest trochę za mało, pomijając no, ten fakt, że jednak mamy ten wolny mniej lub bardziej rynek i nie ma takiego przełożenia, powiedzmy, pomiędzy polityką gospodarczą a wzrostem cen, co zresztą sam Donald Tusk kilka lat temu, jak był premierem, dobitnie przekazywał, tak więc wystarczy te nagranie odtworzyć i wyemitować, tak? Także to jest najlepsze.
Ostatnie pytanie do Was w tej serii. Nie jesteśmy ekonomistami, ale jak oceniacie ruch z podwyższeniem stóp procentowych? Michał Kłosowski.
Myślę, że patrząc przynajmniej na komentarze kolegów ekonomistów i ekspertów, no był to dobry ruch, tylko jest spóźniony. Znaczy mam wrażenie, że w ogóle Narodowy Bank Polski w ostatnich miesiącach trochę przysypiał w kilku przynajmniej fragmentach rzeczywistości. No to podniesienie stóp procentowych, zdaje się, 85 punktów procentowych, no to jest odczuwalne. Na pewno kwestia tego, że mieszkania będzie trudniej kupić, jest też dla wszystkich jasne, oczywiście chodzi o kredyty.
Natomiast trudniej kupić, gdyż kredyt będzie trudniej dostępny.
No dokładnie tak. Natomiast mnie bardziej zaskakuje tak naprawdę sposób, w jaki ta decyzja została przekazana. Otóż proszę Państwa, tak kuriozalnej konferencji prasowej nie widziałem od dawna, komunikacji Banku Narodowego Polskiego również. Wydaje mi się, że to, że przechodzimy przez wszystkie kryzysy ostatnich lat jako Polska, jako Polacy obronną ręką czy suchą stopą, to jest jakiś wybitny, nieprawdopodobny cud i zasługa pracowitości i gospodarności Polaków. Bo ja mam bardzo wiele głosów krytycznych i uwag krytycznych w stosunku do tego, co dzieje się dzisiaj, chociażby w kwestiach ekonomii. Mówimy na przykład, bo powiedział pan profesor o tym, że inflacja musi być dołożona jakąś nową polityką gospodarczą, żeby mieć przełożenie społeczne. No i mamy z tym do czynienia dzisiaj. Więc tutaj pełna zgoda z panem profesorem, bo mamy przecież nowy Polski Ład, który wchodzi w życie właśnie w momencie, w którym mamy tą dużą inflację. Także wydaje mi się, że zamykając takim zawiasem tą całą kwestię inflacji, z mojej strony wydaje mi się, że skutki społeczne będą dużo większe, niż nam się wydaje, i prawdopodobnie rozciągnięte w czasie, bo to, że cały czas sobie jakoś radzimy, to, że jesteśmy wciąż zieloną wyspą na tej europejskiej mapie, no to jest naprawdę nieprawdopodobny cud i zasługa pracowitości i gospodarności Polaków, ale obawiam się, że czeka nas jesienią 2022 roku po prostu duży kryzys, kryzys ekonomiczny, kryzys też społeczny i oby okazało się, że jestem złym prorokiem, chociaż wszystkie przesłanki ku temu wskazywać.
Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor ocenia decyzję prezesa Glapińskiego?
No to jest standardowa decyzja. Z reguły się podwyższa stopy procentowe wtedy, gdy ta inflacja wzrasta. Jak tutaj wskazał mój przedmówca, no ten kij zawsze ma dwa końce, tak? To znaczy możliwość wzięcia kredytu jest ograniczona. Tak więc tutaj należy, no co tutaj mogę jako nie ekspert powiedzieć. Z reguły twierdzi się, że jeżeli inflacja jest do 5%, no to ona pozytywnie wpływa na gospodarkę, stymuluje wzrost, ożywienie. No jeżeli przekracza te symboliczne 5 czy tam 7%, no to wtedy już jest źle, tak? I trzeba wszelkimi jakby sposobami temu zapobiegać. Co do kryzysu, no to ja nie jestem jakby tutaj przekonany, bo na podstawie jakich przesłanek można no, wydedukować czy przewidywać kryzys społeczny akurat wiosną, przepraszam, jesienią 2022 roku. No, jakie to czynniki miałyby tutaj o tym zadecydować? Tutaj co do tego to mam wątpliwości.
Jeżeli mogę, jeszcze tak ad vocem?
Tak, proszę.
Wydaje mi się, że
Michał Kostowski, sam proszę bardzo.
Wydaje mi się, że przede wszystkim wzrost chociażby cen paliw, energii, zastopowanie produkcji, co się z tym będzie wiązało. To, o czym pan profesor wspomniał, czyli polityka klimatyczna, nowe cele klimatyczne. Może jest to wyłącznie intuicja, ale na bazie tych dwóch przesłanek mam poczucie, że jednak tego kryzysu jesienią przyszłego roku spodziewać się po prostu możemy.
A to się zgadzam, z tym to się w pełni zgadzam, ale to będzie kryzys nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, tak? Bo to tutaj ta nowa polityka klimatyczna dotknie też inne kraje, może w mniejszym stopniu, ale jednak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w części międzynarodowej naszej audycji będziemy rozmawiać o konferencji klimatycznej ONZ w Glasgow, która trwa od 31 października i zakończy się 12 listopada. To jest konferencja, na której zjawili się przywódcy niemalże wszystkich państw. Ze strony Unii Europejskiej był Charles Michel, jest przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz reprezentujący prezydencję słoweńską w Radzie Unii Europejskiej premier Słowenii Janez Janša. Ze strony polskiej był pan premier Morawiecki. Przewodniczący Charles Michel wskazał na cel, jest nim zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, a jakie polityczne konsekwencje, mianowicie pewne porozumienie, mówię pewne, dlatego że podpisane przez 190 państw, aby odejść od węgla, państwa rozwijające się miałyby na to 40 lat, państwa rozwinięte, tak jak już to zostało wcześniej zadeklarowane, odeszłoby od węgla do 2030 roku. Jak sądzicie, czy konferencje klimatyczne, które zwykle wywołują dość dużo emocji, dość dużą dyskusję, czy one faktycznie są takimi krokami milowymi, które zmieniają politykę klimatyczną globalną? Krzysztof Brzechczyn.
Czy politykę na pewno zmieniają, ale czy klimat, to już można mieć tutaj wątpliwości, bo trzeba jakby zdawać sobie sprawę z tego, że ta prognoza dotycząca ocieplenia klimatu no jest pewną prognozą typu naukowego, tak? Opiera się na pewnych przesłankach. No jeżeli te przesłanki są prawdziwe, no to ten efekt nastąpi. Z tym, że tu trzeba no ty zwracasz uwagę na to, że te zmiany klimatyczne na Ziemi no, były właściwie od dość dawna, w X wieku naszej ery. Przecież w Polsce było tak ciepło, że można było hodować winorośle i uprawiać i produkować wino. I teraz jest pytanie takie, po pierwsze, jaki wpływ ma działalność człowieka na zmiany klimatyczne, a po drugie, jaki wpływ ma działalność tych społeczeństw, tych gospodarek, tych państw, które to porozumienie podpisały, bo wiele, wiele krajów jest poza tym porozumieniem, jak na przykład Chiny. Tak więc tutaj można no, mieć wątpliwości co do realności
No
tych
właśnie,
ustaleń.
dlatego pytam jednak o skutki polityczne. Natomiast co do
Właśnie.
naukowego konsensusu, trzeba powiedzieć, że jednak znakomita większość badaczy zgadza się co do tego, że jest wpływ człowieka na klimat i choć globalne ocieplenie nie zależy tylko oczywiście od działalności człowieka, to jednak w dużej mierze można tą sytuację poprawić, prawda? Tutaj raczej ten spór idzie w kierunku, powiedzmy, potwierdzenia tej
No
hipotezy.
tak, ale przed tym, przed Kopernikiem, no to też był konsensus, że Słońce krąży dookoła Ziemi, a się okazało, że jest trochę inaczej. Znaczy, na pewno człowiek, no, na pewno człowiek wywiera wpływ, tak, na klimat, tylko jest pytanie, jak ten wpływ jest duży, tak? A tutaj mamy do czynienia nie z całym światem, nie z całym światem ludzkim, tylko z porozumieniem pewnych państw. I teraz, jeżeli zakaże się produkowania tak, pewnych komponentów na terenie krajów Unii Europejskiej, to ta produkcja będzie lokowana gdzie indziej, w Chinach czy w krajach trzeciego świata. Tak więc tutaj te wszystkie restrykcje mogą być no, takie nieopłacalne. Ponadto ja bym tutaj polecił taki artykuł czy wywiad, który się ukazał w Gazecie Wyborczej z Edwinem Bendykiem. Jest to prezes Fundacji Batorego, który no tam nakreśla właśnie, czy przedstawia, że ta polityka klimatyczna no nie jest taka prosta, tak? Że ona się nie opiera na takich prostych zakazach, dlatego że wycofanie pewnego komponentu, tak, rezygnacja powiedzmy z pewnych paliw, no prowadzi do, może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. No i jeżeli teraz preferuje się elektromobilność, no to trzeba też pamiętać o tym, że te baterie z czegoś są produkowane, tak? I to
No oczywiście, no nie mamy jeszcze technologii w 100% zerowo klimatycznych,
no.
do tego gdzieś to jest powiedzmy pewien cel. Natomiast skupmy się na pewnych konsekwencjach politycznych. Michał Kosowski, uważa pan, że to porozumienie 190 państw może faktycznie przybliżyć świat do tego celu, jakim jest zatrzymanie przynajmniej tempa wzrostu ocieplenia klimatu?
Nie, bo żadne tego typu porozumienie nie będzie miało mocy sprawczej ani działalności, jeżeli nie przystąpi do niego główny emitent zanieczyszczeń do atmosfery, to jest Chiny. A jak wiemy, Chiny wcale nie mają na to ochoty, mimo że wykorzystują politykę klimatyczną, czy jakby to nazwać, politykę proklimatyczną, fenomenalny sposób PR-owy, pokazując się od strony zielonej, a tak naprawdę będąc głównym emitentem zanieczyszczeń do atmosfery. Jest jeszcze jedna sprawa, to znaczy polityka klimatyczna rozumiana bardzo szeroko i jest gdzieś takim wehikułem zmiany społecznej, wehikułem zmiany politycznej, koniec końców wehikułem zmiany cywilizacyjnej, która się dzieje dzisiaj w świecie. Bo w piątek, miniony piątek, 5 listopada, przez Glasgow, czyli miejsce, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny, przeszedł ogromny strajk młodych ludzi, aktywistów klimatycznych, którzy domagają się przyspieszenia wdrażania tych polityk klimatycznych. To znaczy, ja uważam osobiście, że polityka proklimatyczna, bardzo konieczna dzisiaj, bo zmiany klimatu są faktem, dlatego też, że one są cykliczne w jakiś sposób. Wiemy o epoce lodowcowej, potem XVI-XVII wiek, mała epoka lodowcowa i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy świadkiem takiej zmiany klimatu, oczywiście. Kwestia udziału człowieka w tym wszystkim jest oczywiście istotna, ale zmierzam do tego, że polityka pod względem klimatu zmieni się przede wszystkim dlatego, bo dziś polityki proklimatyczne, ekologia, zielona filozofia i tak dalej, stały się niemalże religią na Zachodzie, to znaczy w świecie zachodnim, we Francji, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie. Nienależenie do ruchów proklimatycznych, nie brak udziału w tym, tych ruchach jest wśród ludzi młodych uznawane za coś, co dyskryminuje niemalże w kontaktach, więc moim zdaniem...
No ale także dodajmy, chyba też tak jest trochę w kościele. Na szczycie klimatycznym miał być papież Franciszek, nie przybył, ale tutaj linia oficjalna kościoła też idzie w takim kierunku, prawda?
No niewątpliwie Kościół w jakiś sposób od samego początku, proszę Państwa, dba o to, żeby o ekologię, środowisko i ziemię dbać. I to już święty Franciszek mówił z Asyżu, ale i wcześniej było o tym mówione. No teraz te działania Watykanu na szczytach różnych międzynarodowych w agendzie polityk międzynarodowych są oczywiście bardzo widoczne. Od encykliki Laudato Si papieża Franciszka, ale i wcześniej, bo Jan Paweł II o tym mówił. Natomiast no teraz w Glasgow był kardynał Pietro Parolin, czyli tak naprawdę druga, trzecia osoba w Watykanie po papieżu. Kardynał Turkson, który jest odpowiedzialny w Watykanie za tak zwaną ekologię integralną, również bardzo wiele miejsca tym wszystkim poświęcał. Ja przyznam szczerze, że we wtorek wylatuję do Glasgow i bardzo chętnie sam zobaczę na własne oczy, jak zakończenie tego szczytu wygląda, bo śledząc doniesienia medialne, ilość młodych ludzi, aktywistów z całego świata, młodych, którzy się tam znaleźli, nagłówki gazet, uważam, że ta zmiana społeczna się po prostu już dokonała i będziemy konsumować jej skutki w najbliższych latach.
Krzysztof Brzeszczyn, wracam z tym wątkiem, który nadał redaktor Kłosowski. Czy faktycznie jest jakiś mechanizm pozwalający nam odróżniać pewną potrzebę od zdrowej, potrzebnej polityki klimatycznej od ideologii klimatycznej? Czy faktycznie taki filtr posiadamy, który pozwalałby nam klasyfikować działania? To jest taką ideologią, a tamto jest na przykład skuteczną i potrzebnym działaniem politycznym w zakresie klimatu.
No to Karl Popper takie kryterium podał. Jest to po pierwsze falsyfikowalność danej koncepcji, danej teorii i tolerancja na krytykę. Tak? Jeżeli powiedzmy osoby, które na przykład nie zgadzają się z tymi koncepcjami ocieplenia klimatycznego, są jakoś negowane, prześladowane, hejtowane, no to już w tym momencie nie mamy, czy marginalizowane, tak, to już nie mamy do czynienia z nauką, tylko mamy do czynienia z pewną religią, a w religii no, mamy różnego rodzaju. Znaczy, religia jest jakoś tam racjonalna, ale to jest jakby inny typ racjonalności. No i pytanie, powiedzmy, i jeszcze gorzej jest, gdy dana jakby religia czy dany światopogląd jest sprzężony z pewną polityką, tak? Z prowadzeniem pewnej polityki, dlatego że w tym momencie te działania polityczne zyskują taki dodatkowy wymiar i to jest takim pretekstem do takiej nadmiernej regulacji życia gospodarczego, czy zmiany stylu życia. Przecież się mówi o tym, żeby nie jeść mięsa, żeby zrezygnować z kotletów, z diety, tak, żeby nie latać samolotami. No, ktoś to będzie kontrolował, tak, ale to się oczywiście, jeżeli się życie społeczne kontroluje, no to najlepiej to kontrolować z powodów takich szczytnych, tak? realizując jakieś cele, które
może pewnym problemem jest rzeczywiście zbyt niewielka przestrzeń na tego typu politycznych spotkaniach na starcie racji. No, generalnie polityczne spotkania nie są po to, by ścierać się w racjach, ale żeby promować konsensus. Także to jest może gdzieś naturalne, ale faktycznie trudno byłoby napotkać na jakąś sensowną, merytoryczną, nienacechowaną emocjami czy hejtem debatę obu stron
tego sporu. To już nie jest teoria, tylko dogmat, tak? To już jakby prognoza się w dogmat przekształca.
Michał Kłosowski, ostatnie zdanie w tej części.
No cóż, no dogmaty, ale też różnego rodzaju wierzenia, tak jak te klimatyczne to do siebie, że czasami są bardzo mocno falsyfikowane, jeżeli nie są ostateczne, tak jak religie, które trwają przez tysiące lat. Na pewno zmiana w politykach klimatycznych jest niezbędna, jest potrzebna, ale potrzebna jest zmiana przede wszystkim w podejściu do ekonomii i gospodarki. To znaczy czas turbokapitalizmu, wolności i ekonomii w kierunku zarabiania coraz więcej, dla dobra klimatu faktycznie powinien się skończyć. Ekonomia, która byłaby bardziej odpowiedzialna społecznie czy klimatycznie, byłaby czymś absolutnie cudownym, ale to jest bardzo wąskie przejście między jednym dogmatem a drugim. Reasumując, więc mam takie głębokie przekonanie, że zmiana polityczna pod wpływem klimatu już się wydarzyła. Jej skutki znowu czujemy za kilka lat. I tak naprawdę patrząc na dzisiejszych młodych na Zachodzie, ale też bardzo wielu w Polsce, no cóż, ekologia i klimat są pewnego rodzaju modą, oczywiście, są koniecznością, to też racja, ale są też wehikułem zmiany politycznej, cywilizacyjnej, kulturowej również, w którym jak widzimy, co pan redaktor słusznie nadmienił, również takie instytucje, które istnieją tysiące lat jak Kościół, muszą się wpisać. Pytanie, jak to wpisanie będzie wyglądać i na ile, jak długo.
I proszę Państwa, zamykamy część drugą Tygodnika Politycznego. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, wraz ze mną redaktor Michał Kłosowski, profesor Krzysztof Brzechczyn, a w trzeciej, ostatniej części poniekąd zostajemy na zachodzie Europy. Chciałbym z wami porozmawiać o temacie wolności i swobód religijnych w Europie i kanwą do tej rozmowy jest dość kuriozalna kampania, która była reklamowana przez Radę Europy, mianowicie hijab wolny wybór, hijab jako ubiór, który jest kwestią tolerancji właśnie i prawa człowieka. Przypomnijmy naszym słuchaczom, hijab to w islamie zasłona, taka chusta zasłaniająca twarz kobietom. Proszę Państwa, ta kampania jest o tyle dziwna, że hijab jest raczej właśnie symbolem czegoś zupełnie przeciwnego w wielu miejscach na świecie, w państwach o restrykcyjnym prawie muzułmańskim. Zdjęcie hijaba jest traktowane jako przestępstwo, za to można ponieść dotkliwe kary. Oczywiście te kary poniosłyby kobiety, które chciałyby ten hijab zdjąć. Ta akcja była mocno skrytykowana zarówno przez lewicowych, jak i prawicowych eurodeputowanych, między innymi François Xavier Bellamy, francuski republikański eurodeputowany, wskazał właśnie na ten problem, że ta kampania tak naprawdę pomija kwestie nietolerancji, która wiąże się z niemożliwością czy z nakazem, niemożliwością zdjęcia hidżabu z nakazem jego noszenia w wielu krajach. Dodałbym tylko, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju niewspółmiernością. Z jednej strony faktycznie instytucje unijne często mocno podkreślają na różne swobody, w tym właśnie swobodę religijną w takim wymiarze, o której powiedziałem. Z drugiej strony można mieć wrażenie, że część innych grup religijnych, na przykład chrześcijańskich, no takiej promocji raczej w Radzie Europy nie mogłaby oczekiwać. Krzysztof Brzechczyn, jak to jest z tą wolnością religijną?
A czy niewątpliwie w Europie Zachodniej czy w Unii Europejskiej ta wolność religijna istnieje, z tym, że czym innym jest wolność, a czym innym jest równość, bo tutaj widzimy, że pewne grupy religijne no, są promowane, tak? Jeżeli hijab jest symbolem religii muzułmańskiej, no to właśnie czemu akurat ten symbol ma być promowany?
A nie na przykład krzyż, prawda?
Albo no właśnie, druga sprawa, no tutaj się trudno zgodzić z tym, czy hijab, no, czy on jest jakby, czy on pasuje do cywilizacji europejskiej, no bo jednak w cywilizacji europejskiej no ta relacja twarzą w twarz jest powiedzmy podstawowa i jednak jeżeli ktoś jest zakryty za jakąś zasłonę, to utrudnia jakieś relacje interpersonalne, utrudnia identyfikację na przykład kobiety czy osoby w ogóle, tak, w urzędzie, w pracy, w szkole, na uniwersytecie. Tak więc tutaj jednak, jak powiedzmy kobiety europejskie wyjeżdżają do Iranu, to one nakładają na głowę chusty, ale twarz mają odsłoniętą i jest to wymóg pewnego rodzaju prawny, no to też trzeba byłoby pomyśleć, czy na terenie Unii Europejskiej nie należałoby wprowadzić obowiązku odsłaniania twarzy, przynajmniej w pewnych sytuacjach, tak? Gdy mamy do czynienia, gdy dana osoba idzie do urzędu, czy przebywa w szkole.
Michał Kłosowski.
To jest bardzo złożone zagadnienie, proszę Państwa. Ja mam tylko takie głębokie przekonanie, że to, co wydarzyło się po pandemii, to jest pewnego rodzaju reset również zachowań religijnych. To znaczy, ile podczas pandemii mieliśmy zamknięte kościoły, często dużo dłużej niż wymagały tego względy zdrowotne. Na przykład w Belgii tak było, czy we Włoszech, gdzie kościoły były zamknięte, w przeciwieństwie do supermarketów czy różnych takich rzeczy. O tyle mam takie wrażenie, że pewne grupy religijne, czy pewne wierzenia, czy systemy religijne są preferowane przez dzisiejszą, powiedziałbym, biurokrację brukselską, o może w ten sposób, bardziej niż inne. Dlatego, że no, widzimy, co dzieje się z chrześcijaństwem. Oczywiście to nie są prześladowania w Europie, to nie jest to co dzieje się w Indiach.
Prześladowania nie, ale dyskomfort już można by takiego pojęcia użyć.
Powiedziałbym nawet dalej o pewnej rodzaju dyskryminacji w dyskursie. To znaczy słownictwo chrześcijańskie, czy światopogląd bazujący na wierze w Chrystusa jest po prostu wypierany, uznawany za staromodny i w ogóle nie pasujący do dzisiejszego świata. Kiedy inne, no tak jak zostało to powiedziane, zupełnie nieeuropejskie formy wyznawania wiary są preferowane. Mam wrażenie, że próbuje się też w jakiś sposób po pandemii stworzyć pewnego rodzaju konkurencję między...
Powiedziałbym tak, że to, co rzeczywiście może trochę dziwić w tej kampanii Rady Europy, to, że jednak instytucje unijne siłą rzeczy podkreślają swoją bezstronność, czy też no niektórzy mają, użyliby tutaj słowa, dyskurs sekularyzacyjny, czyli taką stronność, bezstronniczość bezstronności. To znaczy tam bardzo trudno się przebić z jakimkolwiek przekazem, który nawiązywałby do narracji religijnej. Tutaj natomiast ona stała się no, niejako podwójnie użyta. Z jednej strony hijab wolność, hijab prawa człowieka, z drugiej strony hijab jako religia, prawda?
Niestety religia stała się bronią, panie redaktorze, w ostatnich czasach. Chociaż pokazuje to nawet spotkanie Bidena i papieża Franciszka całkiem niedawno odbyte w Watykanie. Religia stała się bronią nie tyle wykorzystywaną przez ludzi wierzących, chociaż pewnie po części tak, ale zwłaszcza przez tych, którzy chcą uznać za użyteczne narzędzie wiary taką czy inną, bo uważam, że to stwierdzenie o burkach czy hijabach tym właśnie jest, uprzedmiotowieniem rodzaju kultu, no bo mój Boże, czymże innym jest narzędziowe wykorzystanie formy kultu czy tradycji? No tym właśnie jest uprzedmiotowaniem wiary, wykorzystywaniem jej jako narzędzia czy jako broń w stosunku do...
Ale jeśli stawiamy taką tezę, że jest to wykorzystywanie jako broń, to należałoby powiedzieć, co można tą bronią wygrać i kto mógłby tą bronią coś wygrać.
No cóż, to pewnie jest bardzo kuszące, żeby powiedzieć, co można wygrać. Co można wygrać? Można wygrać na przykład to, żeby pewne religie były dużo bardziej uprzywilejowane, a z drugiej strony można wygrać również chociażby wyborców. Przypomnijmy, że zbliżają się wybory w Europie, wybory we Francji, w kilku ważnych krajach starego kontynentu. No i może właśnie o to chodzi. Wraz ze wzrastającą populacją muzułmanów w Europie następuje próba wygrania tego elektoratu poprzez rządzących. To też jest możliwe. Więc tak czy inaczej, w takim czy innym celu jest to uprzedmiotowienie i wykorzystanie jako pewnego rodzaju broń, czy to w wyborach politycznych, czy w jakichś zmianach społecznych, które może się faktycznie w ten sposób mogą też wydarzyć.
Krzysztof Brzechczyn?
No, ja bym powiedział, że to jest trochę takie szersze zjawisko, bo tu już nie pamiętam autora z portalu Jagiellońskiego, on taki kiedyś artykuł napisał o chrześcijańskim imaginarium, tak, że ono już przestało
Marcin być... Marcin Kędzierski.
Właśnie, Marcin Kędzierski. Ono przestało być atrakcyjne. Tutaj pan redaktor też o tym wspomniał, że ta terminologia chrześcijańska jest w odwrocie. I teraz no, życie nie znosi próżni, jak chrześcijaństwo staje się mniej atrakcyjne, no to jednak człowiek ma pewne potrzeby światopoglądowe, one są tak samo realne jak potrzeba jedzenia czy pokarmu. I w tym momencie inne światopoglądy, typu właśnie ekologia, typu LGBT, one zapełniają tą pustkę, tak? One te potrzeby zaspokajają. I tutaj mamy do czynienia również z islamem, który w Europie no nie tylko jest popularny wśród imigrantów, ale też wśród Europejczyków, rdzennych Europejczyków, którzy na islam przechodzą. Tak więc tu ja bym to też, to można byłoby interpretować jako swoisty, no taki zauważenie.
Czy jest to, panowie, ostatnie pytanie w tej części, bo idąc też jeszcze za myślą tutaj panów, czy to jest, słuchajcie, nowa odsłona jakiejś wojny kulturowej?
Przesunięć na pewno kulturowych, światopoglądowych.
Tak? Ale czy wojny jednak? No pan redaktor Kłosowski mówił o narzędziach, mówił o instrumentalnym wykorzystaniu, mówił o nawet broni z religii. No to rzeczywiście można by tak to zinterpretować, że jest to kolejny front wojny kulturowej.
No ja bym wojny nie używał takiego określenia, bo to jednak trzeba te słowa używać w takim podstawowym znaczeniu, a nie metaforycznym, ale jest to przesunięcie wpływów, jest to przejaw pewnej rywalizacji, tak? Chrześcijanie jakby się wycofali z tej sfery publicznej. Oni kultywują swój światopogląd prywatnie, a tutaj muzułmanie takiej tradycji nie mają, tak? Tam nie ma tego
rozdzielenia. Michał Kłosowski, na sam koniec samo pytanie do pana redaktora.
Nie jest to wojna, jest to konflikt, jest to rywalizacja. Kolejna odsłona wielkiej rywalizacji cywilizacyjnej, która się toczy nieprzerwanie. My się po prostu daliśmy zwieść Fukuyamie, który powiedział, że historia się skończyła. Proszę Państwa, historia się nie skończyła i ona trwa również na tym polu. Czy chrześcijanie się wycofali ze świata publicznego? Wydaje mi się, że nie, chociaż zmienił się wektor działań, próba zaimplikowania czy wejścia w trendy globalne, tak jak ekologia, podczas pontyfikatu papieża Franciszka. Czy to się uda? Nie wiem. Wojna to nie jest. Jest to konflikt, który trwa, który się tli, wybucha.
Proszę Państwa, nasz program dotyka kwestii sensu stricte politycznych, ale także takich z zakresu filozofii politycznej, socjologii politycznej, religii, więc na pewno do tych wątków będziemy jeszcze wracać. Bardzo dziękuję moim rozmówcom i kanoniczne pytanie, co panowie polecacie. Być może nasi słuchacze chcą coś skompletować do długiego weekendu związanego z świętem niepodległości, który niebawem Co polecacie, Michał Kłosowski?
Ja przy okazji przeprowadzki, która się właśnie odbywa, znalazłem w swojej bibliotece bardzo, bardzo świetną książkę, proszę Państwa. Martin Buber, Opowieści Hasydów. To jest książeczka, która przypomina o tym, czym dawno, dawno temu były ziemie Rzeczpospolitej i kto je zamieszkiwał. Bardzo mądra, bardzo wyważona, bardzo ciekawa rzecz o świecie, którego po prostu już nie ma.
I profesor Krzysztof Brzechczyn.
A ja polecam taką książkę pod tytułem Państwo Narodowe i Jego Wrogowie. Autorami tej pracy jest Magdalena Ziętek-Bielomska i Adam Wielomski. Można ją nabyć w internecie.
Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj redaktor Michał Kłosowski. Dziękuję uprzejmie.
Kłaniam się nisko, dziękuję.
I profesor Krzysztof Brzechczyn.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Ja się Państwu kłaniam, życzę dobrego świętowania 11 listopada. Słyszymy się o normalnej porze w przyszłą niedzielę. Dobranoc Państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.